Piotr Świątkowski, dzień dobry. Niezwykły tytuł tygodnia. W wielkim tygodniu, w pierwszym tygodniu klimatycznej wiosny, czytamy wiersze Czesława Miłosza, ale przyglądamy się również jego listom. Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945-1950, zebrana w książce pod tytułem Zaraz po wojnie. Wśród tych korespondentów są Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, Tadeusz Breza, Jerzy Putrament, Paweł Herc, Tadeusz Różewicz i Józef Czapski. Każdy z bloków listów poprzedza wstęp Miłosza, kreślący sylwetkę adresata, dzieje znajomości z nim oraz przynoszący wszelkie niezbędne objaśnienia. O książce przed laty w naszym radiu opowiadał profesor Piotr Śliwiński.
Ukazała się książka fascynująca i kontrowersyjna. Jej głównym autorem jest Czesław Miłosz, a w roli współautorów występują m.in. Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Wyka, Tadeusz Breza, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Różewicz i inni. Inni pisarze, redaktorzy i krytycy, z którymi Miłosz korespondował w latach 1945-1950, a zatem w okresie podejmowania przez siebie zasadniczych decyzji. Gro tego czasu spędził na placówkach, głównie w Waszyngtonie, i stamtąd, na odległość, musiał wyrobić sobie pogląd, czy chce, czy potrafi, czy powinien wracać do kraju, czy też nie. Zaraz po wojnie, bo taki nosi tytuł ów tom korespondencji Miłosza, to kronika życia literackiego w Polsce tuż powojennej, Polsce kształtowania się podstaw nowego ustroju i zarazem dyskretne lustro rozterek autora Trzech Zim. Jednak nie rozterki, ale życie wypełnia książkę, gdyż w listach tych tętni życie, widać w nich głód życia i jego afirmację. Zaraz po wojnie świat nie obumierał bowiem do reszty, jakby się mogło wydawać, ale łaknął istnienia, nadziei, pełni. Zastanawiające, jak rzadko pojawia się w listach Miłosza i do Miłosza problematyka rozliczania wojny, jak niewiele jest tu prób sformułowania odpowiedzi na pytanie, skąd wzięło się to zło, którego ludzkość dopiero co doznała w niespotykanym wcześniej zakresie i jakie są jego konsekwencje dla kultury, sztuki, kondycji pisarza. Pierwsze jest życie. Pisarze są bowiem strażnikami życia. Tak w czasie Oświęcimia, jak i w czasie, który przychodzi, bo mimo wszystko przychodzi później. We wprowadzeniu do części zawierającej korespondencję z Kazimierzem Wyką Miłosz umieszcza znamienne słowa. Można niewątpliwie na początki PRL-u patrzeć oczami żołnierzy i wędrowców, tych, którzy przeżyli łagry i walczyli we Włoszech albo w Normandii. Wtedy przyjęcie albo odrzucenie nowego państwa zyskiwało cechy wyboru. Jednak ludzie pokroju Wyki nie mieli nawet okazji, żeby się zastanawiać. Po prostu robili to, co robili ich poprzednicy w wieku XIX, to znaczy starali się chronić, co można. Wyka wkroczył w sposób jak najbardziej naturalny w pracę organiczną, której zasadą jest, jak wiadomo, odważać na szali to, co się daje i to, co się dla dobra gospodarki czy kultury otrzymuje, pisze Miłosz. Życie pracowite i starające się o pożytek dla innych za cenę różnych, nawet ciężkich kompromisów, nie powinno być zatem rozpatrywane w kategoriach hańby domowej. Haniebny i odstręczający jest natomiast cynizm, chociażby taki, jaki według Miłosza reprezentował Tadeusz Breza. Cynizm to pogarda dla życia i nastawienie na wyzysk każdej z jego niedoskonałości. Życie mści się jednak, blokując zdolność do artystycznej kreacji. Cynik wznosi się ponad naiwność, cudzysłowie, i dziecięcość świata, lecz nie ponad siebie, co dotyczy także sztuki. Życie stoi nawet przed sztuką, gdyż ono jest dla niej racją, nieodwrotnie. W jednym z listów do Ryszarda Matuszewskiego poeta z pasją oznajmiał: w dupie mam sztukę. Chodzi mi o to, czego ona jest objawem, a nie o nią samą. Chodzi mi o ludzi, którzy żyją, którzy czują i myślą, którzy przyjmują świat ostro, dla których życie warte jest życia. To Miłosz. Witalizm nie prowadzi, rzecz jasna, do uchylenia zagadnień moralnych, lecz skłania do umiaru w sądzeniu cudzych błędów i słabości. Straszna lekcja okupacji i lat następnych uczy pokory wobec własnej ludzkiej natury, w której prócz dyspozycji do bohaterstwa i poświęcenia tkwią również zarodki konformizmu, rozwijające się w sytuacjach ekstremalnych i beznadziejnych pod wpływem zrozumiałej chęci przetrwania. Kim byłbym, jak ułożyłaby się moja biografia i twórczość, gdybym w Polsce został, mogę tylko zgadywać, ale na pewno wypadłaby zupełnie inaczej. To, kim byłbym, czyni Miłosza odpornym na pokusy etycznego absolutyzmu, czyni go ludzkim.
Trochę coś innego, mianowicie wiersz, który jest takim monologiem kobiety, która ma perspektywę trochę inną niż mężczyźni. Mówiłeś, ale po waszych mówieniach zostaje cała reszta. Po waszych mówieniach, poeci, filozofowie, układacze romansu. Cała reszta wywiedziona z głębi ciała, które żyje i wie, nie to, co wiedzieć wolno. Zatrzymana teraz jestem w wielkiej ciszy, ale słowa nie każdemu są potrzebne. Ptaki, które zabiłeś, ryby na dnie twojej lutki, w jakich słowach odpoczną i w jakim niebie. Dary ode mnie dostałeś i były przyjęte, ale nie umiesz myśleć o dawno umarłej. Zapach zimowych jabłek i szronu, i plutna, i nic prócz podarowań na tej biednej ziemi.
Czesław Miłosz czytał swój wiersz. W tym tygodniu czytamy wiersze Czesława Miłosza. Do usłyszenia.